Tym razem ja nie będę w roli gościa, tylko ja będę po prostu tutaj zadawał Ci pytania, Gabrysiu, ponieważ zbliża się premiera Twojej debiutanckiej książki poetyckiej. I mam takie pytanie, czy właśnie czujesz w momencie wydania swojej pierwszej książki, że pozbywasz się jakiegoś takiego bagażu, nie tylko krytyczno-literackiego, ale również takiego bagażu emocjonalnego, czy fakt przez to, że już ta książka właściwie na dniach będzie opublikowana, czy już na przykład pojawia się u Ciebie dystans w stosunku do wierszy, które zawarłaś w tej książce? No i czy tym razem będzie już zdecydowanie łatwiej po publikacji tej książki?
Łatwiej w związku z czym?
No jakby z wejściem w ten krytyczno-literacki świat, ale właśnie z pozbyciem się tego bagażu i z takim przeświadczeniem, że masz już pierwszą książkę za sobą, no i jakby dążyłaś do tej książki pierwszej. Teraz właśnie będzie zdecydowanie funkcjonować w tak zwanym krytyczno-literackim, poetyckim światku.
No tak, poczekaj, no to może od początku. Wiesz dobrze, że nie jest to żadną tajemnicą i mogę to powiedzieć głośno. Dla mnie ten tomik to oczywiście, tak jak mówisz, jest zrzuceniem bagażu emocjonalnego, a nawet bardziej bym powiedziała więcej, że zamykam tym tomikiem pewien rozdział w swoim życiu.
Taki bolący trochę rozdział. Tak wyczytałem, że ta książka jest pełna emocji.
Tak, bolesny bardzo.
Bardzo bolesny i jakby w każdym razie czytając twoje wiersze, miałem takie nawet wrażenie, że to jest pierwsza książka, a jednocześnie jest to książka w jakimś sensie pożegnalna. Są takie książki, które po przeczytaniu wydaje się, autorka zamyka pewien rozdział i najpewniej już nie wróci do tych wierszy i będzie jedno spotkanie autorskie, na którym ona się wygada, przeczyta te wiersze, a potem zamknie je na ostatnim, na najwyższym regale w swoim domu i jakby już nigdy do tej książki nie wróci. Czy tak faktycznie jest u ciebie?
Trochę tak. Wiesz co, tak. Ja w ogóle już nie mogę patrzeć na te wiersze, bo spora część jest oczywiście z przeciągu tych kilku lat, w których trwał ten dla mnie trudny okres bardzo. Ale nawet w momencie, kiedy ja pisałam teraz już do tomiku wiersze, które jakoś się rozliczały jakby z całym tym czasem, to z jednej strony trochę cieszyłam się, że oddaję z siebie jeszcze te takie ostatnie podrygi, które właśnie odnoszą się do tamtego okresu, a z drugiej strony, a naprawdę czułam ogromny taki ciężar i niechęć wręcz już do powrotu. Nawet w momencie, kiedy, no właśnie, to jest taki trochę taki rozbieg, że z jednej strony cieszyłam się, że oddaję te resztki, a z drugiej strony niedobrze mi wręcz było. Już nie chciałam bardzo do tego wracać, więc trochę bez sentymentu już podchodzę do tej książki, wiesz, szczerze ci powiem, w takim znaczeniu, że ja nie wiem, co się z tą książką wydarzy i powiem szczerze więcej, że nie przywiązuję do tego wagi. Przez wiele lat, jak dobrze wiesz, tak faktycznie dążyłam do tego, żeby wydać książkę i w momencie, kiedy zaraz ją dotknę, ja pewnie będę się z niej cieszyć i sama istota, że ona się pojawi, jest dla mnie najważniejsza, ale to, co krytyka ewentualna oczywiście z nią zrobi, trochę mnie nie obchodzi. Naprawdę, brzydko to powiem, oczywiście będę się cieszyć, jeśli ktoś się nią zainteresuje w jakiś szerszy sposób i jeśli poświęci jej uwagę. Natomiast ta książka jest chyba tak naprawdę dla mnie samej i dla tych czytelników. No właśnie, ja chyba zawsze miałam takie podejście, trochę zupełnie inaczej. Mam takie też przekonanie, wiesz, że twórcy trochę się tak dzielą, że jedni piszą trochę pod krytykę, a drudzy piszą dla siebie, dla ewentualnego czytelnika. I ja należę do tej drugiej grupy, wiesz, ja ewentualnie jeszcze piszę dla tych ludzi, którzy być może mają tożsame doświadczenia, bo zanim ja mogłam napisać tę książkę i te teksty, szukałam takich tekstów, które będą, w których gdzieś się znajdę, nie? I między innymi na przykład takim dla mnie tomem był właśnie Światły mój Romana Honneta, do którego wracałam i wracam cały czas i za każdym razem znajduję coś innego i albo nagle wybija mi się jakieś jedno zdanie. I mimo, że tych tomików tak naprawdę powstaje wciąż bardzo dużo, to jest ta książka dla mnie, ta Honneta, bardzo, bardzo ważna, bo ja się w niej po prostu odnajduję. Chciałabym, żeby moja książka była w jakiś sposób takim punktem zaczepienia czyichś emocji.
Czyli na przykład, jeżeli chodzi o krytykę, to krytyka cię nie obchodzi, ale czytelnik już cię obchodzi, to w jakimś sensie rozdzielasz krytyka od czytelnika. Taki, no nie powiem zwykły czytelnik, tylko czytelnik, który jakby nie zajmuje się na co dzień krytyką literacką i może spojrzeć na twoje wiersze od takiej strony bardziej emocjonalnej, a nie technicznej.
Tak, tak. Znaczy, wiesz co, ja chyba w ogóle zawsze w sztuce tak podchodziłam. Kiedy gram na wiolonczeli, mimo że ja byłam, znaczy zawsze tak osoby postronne mi mówiły, że byłam bardzo umuzykalniona, natomiast technicznie trochę miałam różne niedociągnięcia w związku z tym, że nasza nauczycielka, która jakby była moją pierwszą nauczycielką i to był najważniejszy etap, no niestety bardzo zawodziła na poziomie technicznym. Mało nas uczyła, myśmy się praktycznie sami uczyli i wszyscy wyszliśmy z jakimś takim wahnięciem pod względem technicznym. Stąd też bardziej, wiesz, zwracam uwagę na to, nie czy to jest doskonałe pod względem formy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż oczywiście to jest ważne, bo to jest nośnik właśnie tych emocji. Natomiast bardziej jednak przekonuje mnie warstwa ta podskórna, ta pod spodem. Jeśli z tej niedoskonałości nawet, z tej niedoskonałej formy, czy z niedoskonałości w jakikolwiek sposób języka, ktoś wydobędzie coś dla siebie. W sumie bez znaczenia, czy to będzie krytyk profesjonalny, tak? Czy to będzie, tak jak mówisz, czytelnik hobbystyczny, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby znalazł coś dla siebie. Znaczy może brzydko to brzmi, że nie obchodzi mnie tak wręcz brutalnie krytyka literacka. Tak,
nie jesteś debiutantką, od razu mówisz, że krytyka cię nie obchodzi.
Nie, że nie obchodzi, ale po prostu, wiesz co, bo ja nie wiem, czy wydam na przykład następną książkę, a bardzo możliwe, że nie. Ja chyba przede wszystkim piszę dla samej siebie. Co będzie dalej, to jest jakby już trochę dla mnie punkt drugi.
No właśnie, ale tutaj też wspomnieliśmy o tym, że jakby uczyłaś się po prostu w szkole muzycznej, jesteś absolwentką szkoły muzycznej. I właśnie dla mnie to było takie zaskoczenie, bo szukałem w tych wierszach pewnego rytmu, melodii, a okazało się, że te wiersze są bardzo sprozaizowane, one są jakby pozbawione jakiegoś takiego głównego rytmu i przyznam, że mnie to zaskoczyło i mam takie właśnie pytanie a propos tego, czy trudno było zrezygnować z tego słuchu przy pisaniu wierszy i to przełamanie u ciebie faktycznie było celowe, czy w grę jednak weszła jakaś taka podskórna podświadomość, jakby może nie niechęć, ale świadome, a rezygnacja z powrotu do tamtych czasów, kiedy jakby no ta technika mimo wszystko była ważna.
Ja chyba po prostu nie umiem, Rafał, tak pisać, wiesz, takim zrytmizowanym stylem. Mało tego, ja pamiętam, że Filip Zawada chyba też jest po szkole muzycznej. W każdym razie jakieś tam związki ma i pamiętam, że siedzą z Szymonem Słomczyńskim.
Pozdrawiamy.
Tak. Pamiętam, że Szymon właśnie powiedział, że Filip przecież jest muzykiem, a jakby też jego fraza nie jest umuzykalniona. I ja sobie pomyślałam, że o rany, chyba moja też nie jest i nigdy nie będzie. I chyba tak jest.
Właśnie to zauważyłem. Mnie to bardzo tak zaskoczyło pozytywnie. No nie? Bo mając na uwadze osobę właśnie, która zajmuje się przede wszystkim muzyką, no to od razu sobie wyobrażamy, że to będą wiersze bardzo zrytmizowane, będzie podział na strofy. Będzie to oczywiście przypominało może wiersze na przykład Szymona Słomczyńskiego czy Jacka Denela. Mamy tutaj zupełne zaskoczenie, które jakby dodaje wartości tym wierszom.
Znaczy wiesz co, bo ta rytmizacja i to jest jednak bardziej forma, znów, tak? W momencie, gdybym ja się na tym skupiała, to bardziej myślałabym znów formą, a nie myślałabym po prostu, no jakkolwiek sercem. Patetycznie to zabrzmi, tak, czy po prostu emocjami, tym, co gdzieś tam jest we mnie, co wypływa, więc no ja zawsze tak do tego podchodziłam, wiesz, to jest w jakiś sposób, ktoś pewnie powie romantyczne i w ogóle przeżytek jakiś, ale myślę, że nie ja jedna w ten sposób piszę po prostu przeżyciami i doświadczeniem, a forma to jest po prostu kwestia wyrazu, ale to jest jakby drugi jakby aspekt.
No tak, ty swoim emocjom musiałaś nadać tytuł i tytuł książki to jest Zróbmy sobie przeszłość. Przyznam, że ten tytuł bardzo mi się podoba, jakby od razu mam wiadomo z tyłu głowy ten tytuł Zróbmy sobie wnuka, ale jakby nie widzę w tym nawiązania, natomiast jakby ten twój tytuł dużo mówi, bo tak, jakby czytając twoje wiersze pomyślałem sobie, tak, u autorki przyszłość jest niepewna, przeszłość jakby więzi nie pozwala uciec właśnie od tejże przeszłości. No i jakby, a teraźniejszość oznacza pewien maraz, z którego chcesz się wyrwać. No ale żeby jakby tego marazmu się wyrwać, no to faktycznie musisz posprzątać sobie przeszłość, zrobić sobie przeszłość tam na nowo, tworzyć taką kreację pewnie przeszłości. I właśnie nie bała się popadnięcia w taką właśnie pułapkę kreacji, kiedy nadawałaś jakby tym wierszom taki oto tytuł, kiedy robiłaś porządek w swoim życiu. No i jakby czy sam fakt, że jest to jakiś, być może jakaś forma kreacji, nie zastanawiałaś się na tym, czy czasami o jakichś tematach możesz pisać, a niektórych nie możesz pisać, czy w pewnym momencie nie wystąpiło u ciebie pewnego rodzaju autocenzura, że pewne tematy możesz umieścić w wierszach, natomiast pewnych tematów jednak nie chcesz poruszać, no i nie jest to jakby jakaś, czy jest właśnie jakaś forma kreacji?
Nie.
Nie?
Odpowiem krótko, wiesz co, nie i też nie zastanawiałam się nad tym, czy ja mogę o czymś powiedzieć, czy ja o czymś powiedzieć nie mogę. Wiesz dobrze, że też w powieści, którą piszę, trochę jadę z koksem.
Tak,
i
tak.
Nie oglądam się za siebie i wokół siebie tak naprawdę. I tak też było tutaj. Jeśli ewentualne osoby dostrzegą siebie w tym tomiku, no to jakby jest ich problem, tak? Zupełnie nie mój. Znaczy, wydaje mi się, że chyba w ogóle nie powinno następować coś takiego jak autocenzura. Bo to w sumie, to prowadzi, mam wrażenie, donikąd, gdybym ja się gdzieś tutaj hamowała.
Nie blokowałaś się wyrażenia swoich
emocji. Nie,
nie.
Ja wiedziałam, że ja muszę z siebie to wyrzucić. I gdybym tego nie wyrzuciła, to w pewnym momencie to i tak by do mnie wróciło. I tak musiałabym to wyrzucić w ten czy inny sposób, ale wolałam w ten.
Mówimy tutaj o jakimś takim momencie przełamania, jakimś impulsie. No bo przyznam szczerze, że musieliśmy długo czekać na twoją książkę. Ja pamiętam właśnie nasze spotkania w Sky Towerze w 2014 roku, kiedy miałem przyjemność prowadzić między innymi z tobą dyskusję. No potem przyszły u ciebie wygrane w turniejach jednego wiersza imienia Rafała Wujaczka, pierwsze publikacje. Potem przyznam, że jakoś tam zniknęłaś z pola widzenia, a tutaj mamy końcówkę 2021 roku i nagle twoją książkę. I co się stało takim bezpośrednim impulsem, że... Znaczy, co się stało takim impulsem, który sprawił, że te wiersze jednak postanowiłeś zebrać w całość, bo to są, przypomnijmy, wiersze z różnego okresu. To nie jest jak tomik napisany w ciągu roku, tylko tam się znajdują wiersze, które ja pamiętam z poprzednich lat. Bodajże nawet jeden wiersz znalazł się w antologii dwumiesięcznika Pisma Ludzi Przełomowych. No i co się stało, że mimo wszystko te wiersze, które powstawały w różnym okresie, dają w konsekwencji spójną książkę poetycką. Co było takim impulsem, że stwierdziłaś, dobra, zbieram to wszystko i wydaję książkę, zamykam dany rozdział?
Bardzo prosta odpowiedź. Jacek się stał.
O.
Jacek,
pozdrawiamy Jacka. Tak.
Bo tak naprawdę to Jacek wyszedł z propozycją, żeby wydać.
A gdyby nie wyszedł z propozycją, czy wtedy byś zdecydowała się jednak zebrać w końcu te wiersze w jakąś książkę? Czy jednak już było ci w pewnym momencie obojętne, że piszesz, ale jakby nie wydajesz tej książki i jakby gdyby Jacek nie zwrócił się do ciebie z propozycją, no to jakby ci to byłoby to nadal obojętne. Czy to wyszło, czy już nie wyszło?
Tak, wiesz, ja chyba trochę zobojętniałam, ale też trochę już, chyba oboje tak mamy zresztą, że spowszedniała nam obojgu forma poezji i trochę już coraz rzadziej wyrażamy się w tej formie.
No ja właśnie na przykład nie napisałem wiersza od półtora roku. Jakby nie czuję z tego powodu
dyskomfortu.
Jakiegoś dyskomfortu, rozpaczy. A się czuję lepiej nie pisząc wierszy niż pisząc.
Tak, znaczy wiesz co, bo tak naprawdę pisanie tekstów poetyckich jest bardzo czasochłonne. Ja pamiętam, że były u mnie teksty, które pisałam w 5 minut, ale były też takie, gdzie jedno zdanie pisałam godzinę, dwie. Autentycznie przysięgam, bo patrzyłam na zegarek.
A gdzie najczęściej pisałam? W środkach komunikacji miejskiej czy w domu?
Wiesz co, nie, ja nie umiem. Znaczy, piszę zawsze w domu, natomiast to, gdzie padnie pomysł, to są różne miejsca. Wiesz, gdzieś tam może i komunikacja, może gdzieś tam na spacerze, na wyjeździe. Czasem po prostu budzę się albo robię coś innego i o czymś pomyślę i nagle do mnie przychodzi. Wiem, że Wisława Szymborska tak miała, że ona gdzieś tam jej przychodziły całe teksty i ona to spisywała. Mi całe teksty nie, ale gdzieś tam jakieś poszczególne frazy przychodzą mi w różnych sytuacjach i wtedy dobudowuję do tego całą resztę, jak już mogę popatrzeć na ten tekst w całości.
Właśnie bardzo mi się spodobało to nawiązanie do Rainera Kunzego i Remontu Poranka w twojej książce, bo to jeden też z moich ulubionych poetów i też przyznam, że w jednym z wierszy nawiązywałem do Remontu Poranka i tak właśnie mi się wydaje, że w moim przypadku te wiersze mają taki charakter odbudowujący, odgruzowujący coś, oczyszczający, ale jednocześnie twój stosunek do poezji jest ambiwalentny, bo na samym początku Mam wrażenie, piszesz, że poezja nie ocala, a potem, pozwolę sobie zacytować, piszesz, że wiersz to wszystko, co mogę. Czyli jednak wierzysz w tę moc słowa, literatury.
Nie wiem, czy w tym zdaniu zawiera się moc, wiesz? Wiersz to wszystko, co mogę, trochę dla mnie jest takim wyrazem,
może bez
że
radości.
To jakby nic trochę.
Jakby nic.
Że no tylko tyle, wiesz, ale że to tak jak ktoś cię prosi o, w cudzysłowie, jałmużnę i ty dajesz 2 złote, chociaż gdybyś mógł, dałbyś na przykład 20 złotych i to jest właśnie takie tylko tyle mogę, nie? I ja chyba traktuję też te frazę. Dla mnie, wiesz co, jednak w ogóle słowo zawsze jest w jakiś sposób ułomne. I wiesz co, to wychodzi w różnych takich sytuacjach w naszym życiu, gdzie nie mówię już o sytuacjach takich z gruntu tekstu, nie? Ale po prostu, że słowo nagle okazuje się kalekie, nie? Że dostajesz jakąś informację, że no przykładowo ktoś ci umarł, ale bo nie wiem, ktoś ci mówi, że ktoś miał dla niego bardzo ważny wypadek i nie wiesz, co powiedzieć wtedy. W jakiś sposób być może poezja, wiesz, tym swoim takim swoim rozmetaforyzowaniem trochę w jakiś sposób wypełnia tę lukę, natomiast no oczywiście nie do końca, nie? No
właśnie, ja mam takie doświadczenie, że wiersz u ciebie jest takim wypełnieniem pustego miejsca, być może po drugiej osobie, że to jest jakiś pewien rodzaj ekwiwalentu potencjalności w tych wierszach, jakby widać taką potencjalność, co by było gdyby, prawda? I wiersz jest takim rekompensatą czegoś, co miało się wydarzyć, lecz w konsekwencji nie wydarzyło się. I mnie to bardzo zastanawia, czy byłaby w ogóle możliwa w takim wypadku inna wersja tej książki, która jednak powstała. No bo jednak ja zauważyłem w twoich wierszach, że jest bardzo dużo takiej potencjalności, takiego właśnie gdybania i jakby jakaś twoja historia gdyby się potoczyła inaczej, czy możliwa byłaby zupełnie inna wersja tej książki.
Czy gdyby inaczej historia moja się potoczyła? Tak. Pewnie tak, pewnie kształt tej książki wyglądałby inaczej. Ale ja, wiesz co, to jest zresztą bardzo popularny nurt w ogóle naukowy, to takie gdybanie. To się chyba nazywa historia alternatywna, czy coś takiego. Mhm. Właśnie kiedy sobie gdybamy, a co by było, gdyby. Natomiast ja to nawet pamiętam ze studiów. Na Teresa Wallas między innymi pisała o tym w jednym z tekstów naukowych, ale to już mniejsza o to. W każdym razie, wiesz co, tak ja się lubię zastanawiać bardzo często, co by było, gdyby dana rzecz się nie wydarzyła, gdyby to doświadczenie było inne, albo gdybym czegoś tam nie przeżyła, bo wierzę, nie tylko ja zresztą, i to jest też frazes tak naprawdę, ale rzadko sobie do tego wracamy, że wszystko nas kształtuje i ja staram się i zawsze chyba starałam się oglądać każde moje doświadczenie, każdą sytuację z różnych stron. I to mi pozwala, wiesz co, trochę samą siebie zrozumieć i miejsce, w którym stoję. Dlatego być może też ta książka w taki sposób wygląda, bo ja tak po prostu mam na co dzień. Mhm. Jakby to nie jest jakby żadna projekcja, tylko no to jestem ja. Ja sobie tak chodzę i po prostu tak gdybie.
No da się właśnie zauważyć w twojej książce takie patrzenie z różnych perspektyw i przyznam, że tutaj jest taka też kontrowersyjna perspektywa, mianowicie jakby pojawia się u ciebie w tych wierszach Bóg, pojawia się mianowicie Jezus Chrystus, i jakby on mi przypomina, czy podmiotka twoich wierszy przypomina takiego właśnie Jezusa Chrystusa, który oczywiście nie jest to forma jakiegoś wywyższenia się ze strony bohaterki twoich wierszy, tylko po prostu zbudowałaś sobie taką cierpiętniczą figurę osoby, która jakby bierze na barki grzechy drugiej osoby, która jakby w jakimś sensie miała wpływ na twoje życie, być może cię skrzywdziła i właściwie cierpisz za nią, za tę drugą osobę. I właśnie mi się to właśnie kojarzy z takim Jezusem Chrystusem, który wchodzi na Golgotę, umiera za czyjeś grzechy. Ty nie umierasz na szczęście za czyjeś grzechy, tylko po prostu cierpisz. No i czy to jakby ta figura została u ciebie stworzona świadomie, czy może po prostu wyniknęła jakoś tak podświadomie i te wiersze jakby po prostu po etapie redakcji okazało się, że pasują do całego konceptu tomu.
Znaczy wiesz co, ta figura myślę, że trochę wyszła jednak podświadomie, natomiast po, nie boję się tego powiedzieć, realizowanej przez ubiegły rok przeze mnie terapii u psycholog, jakby wyszło na to, że już jestem świadoma właśnie tych mechanizmów, natomiast faktycznie ja po prostu do Nie wiem, kiedy gdzieś tam skończył się taki punkt i gdzie zaczęła się świadomość, ale ja tak chyba miałam trochę, wiesz, przez całe życie. Tak mnie pewne sytuacje uwarunkowały, że ja faktycznie brałam na bary wszystkie grzechy kogoś, tak? Każdego drugiego kogoś.
Każdego chciałaś uzdrowić.
Tak, tak. I stąd ta figura, wiesz, dzisiaj jest świadoma, ale w większości, tak, ale w większości pisania tekstów na pewno nie uświadomiona, na pewno nie.
No bo wiesz, to fakt faktem, dużo jest w twoich wierszach o Bogu, ale mi się właśnie bardzo podoba ta postać Boga, bo on nie jest takim, przyznam, starotestamentowy, katolicki, to jest bardziej taki Bóg przypominający mi mity greckie. On jest taki bardzo podobny do, przypomina ludzi. Jakby to jest taki Bóg cierpiętniczy, zazdrosny, który posiada wszystkie te ludzkie słabości. Ja właśnie takiego Boga dostrzegam w twoich wierszach, który jest taki właśnie pozbawiony tego katolickiego, można powiedzieć, anturażu. No i więc mam takie pytanie, czy u ciebie wiara jak najbardziej, ale bez tego religijnego ceremoniału? Więc skoro jakby miłość nie ocala, jak piszesz w swoich wierszach, ani poeza nie ocala, to może wiara ocala?
O, wow, ale pytanie, wiesz co?
Będzie trudno.
No, nie wiem, czy mogę odpowiedzieć, słuchaj. Czy wiara ocala? Wiesz co, tak naprawdę to jest indywidualne pytanie i każdy powinien sobie sam na to odpowiedzieć. Mnie ocaliła w pewnym momencie, ważnym, na początku tego roku, tak, to wydaje mi się, że chyba było ostatnie, które mnie ocaliło, kiedy nie było już niczego i nikogo. Tak, ale wiesz co, zastanawiam się nad tym Bogiem. Cieszę się, że tak to odbierasz, że ten Bóg u mnie jest pozbawiony tego właśnie ceremoniału katolickiego anturażu.
Jest po prostu taki ludzki. Mi się
tak,
to bardzo podoba.
Znaczy wiesz co, bo ja takiego Boga chcę widzieć. Zresztą wspomniany Kościół sam mówi, że my zostaliśmy stworzeni na podobiznę Boga. Skąd wiemy, czy taki Bóg serio nie jest, nie? Ja po prostu chcę go widzieć takim ludzkim, bo wtedy mam, wiesz, bliższą, większą z nim więź, nie? Mogę z nim spokojnie porozmawiać i pozastanawiać się. Zresztą jeśli, no ja akurat jestem z tych wierzących, więc jeśli się modlę, to u mnie ta modlitwa w taki sposób wygląda, że ja z nim rozmawiam, no nie powiem, że jak równy z równym, bo to może jakaś herezja wręcz, ale rozmawiam z nim jakoś z kimś bliskim i z kimś takim, kogo naprawdę traktujemy jako no gdzieś na miarę ojca, czy tam wręcz tatę właśnie, nie?
No właśnie, bo u ciebie pojawia się taka wiara, to słowo, wiara właśnie przede wszystkim w Boga. I powiedziałaś właśnie, że krytyka trochę cię nie interesuje, bo mam też wrażenie, że krytyka potrzebuje jakichś takich jasnych deklaracji, a nie po prostu wiary i jakiegoś zwątpienia. I właśnie podoba mi się w twoich wierszach to, że jak wspomniałaś, nad nimi unosi się pewien duch romantyzmu i bardziej przywiązujesz uwagę do takich właśnie tematów uniwersalnych, jak utrata, miłość, natomiast nie do takich tematów aktualnych, dajmy na to politycznych. No nie,
no nie, bo wiesz co, tak, ja to głośno powiem, tego jest już po prostu trochę za dużo i większość krytyki skupia się nad tym i powiem brzydko, wręcz pastwi na tym, żeby poezja była bardziej lub mniej zaangażowana. Ja jestem zaangażowana w swój świat i gwarantuję wszystkim, że większość odbiorców też jest zaangażowana w siebie. Poza tym, no ja jestem za tym, żeby literatura żyła i żeby żyła ponad czas, który dane jest nam tutaj być, tak? Ja oczywiście nie mówię o sobie, że ta poezja przetrwa wieki, bo prawdopodobnie nie, bo w ogóle poezja już umiera.
Dlaczego tak sądzisz, że umiera?
No bo zobacz, że my się nawet już wypaliliśmy, nie? Więc wiesz, co to będzie dalej?
Może po prostu taki etap.
Może, aczkolwiek no nie wiem, tak jakoś wydaje mi się,
może
że
ta poezja się przeistacza w nowe formy, jak na przykład w poezję cybernetyczną, no czy nawet, dajmy na to, tę poezję instagramową, prawda?
No, nie wiem, znaczy wiesz co, na pewno poezja gdzieś tam się wyczerpuje powoli ta forma i tak trochę piszemy dla samych siebie. Większość i tak ludzi ci powie, że ona nie rozumie, boi się tej poezji i tak dalej, także...
Wolałabyś być zrozumiana jako poetka, czy jako taka osoba, którą da się współodczuwać i emocje jakby? Czy właśnie można to oddzielić? Właśnie, czy gdybyś napisałaś tomik, okej.
Ciekawe pytanie, wiesz?
I czy właśnie, czy wolałabyś, żeby te wiersze zostały zrozumiane, czy przeżyte przez czytelnika? Odczute.
Przeżyte. Mhm. Tak, wiesz co, bo ten tomik to tak naprawdę trochę rodzaj dla mnie terapii. Jeśli dla kogoś byłby jakimś tam, wiesz, punktem zaczepienia do własnej terapii, albo miejscem, gdzie ktoś podejmie decyzję, że taką terapię sam sobie zafunduje, no to ja będę najszczęśliwsza na świecie. Dla mnie to jest po prostu wyznacznik wszystkiego tak naprawdę, wiesz?
Czyli jakby poezja zmierza ku końcowi, ale jednocześnie z dobrą formą terapii.
No, znaczy wiesz co, w ogóle chyba słowo trochę tak ja chcę rozumieć, nie? No i chyba ono zawsze tak jest, wiesz? Ja też, może to trochę górnolotnie znowu zabrzmi, ale jak się tak porozglądamy po wszystkich arcydziełach i pozaglądamy w życiorysy, to zazwyczaj wychodzi na to. I to nie jest tylko poletko poezji, ale prozy przecież również. Że w większości to są po prostu jakieś no, takie terapie bardziej lub mniej przefiltrowane, przekreowane, ale jednak no, jakby to są doświadczenia ludzi, którzy to coś pisali, nie?
Jest to też jakiś chyba rodzaj ekshibicjonizmu.
Tak, tak, zdecydowanie, nie? Nawet w prozie, jeśli ty, wiesz, wsadzisz w jakąś postać... No ale często wsadzamy właśnie swoje przeżycia i swoje doświadczenia, tak? Tylko bardziej zakamuflowane niż w przypadku poezji, nie? Tutaj, no tak jak mówisz, tu jest pełen ekshibicjonizm. Tam mamy jednak, tam właśnie mamy te kreacje, nie?
Przeraża cię perspektywa jakichś ewentualnych spotkań autorskich, kiedy byś musiała jakby no wejść w jakąś taką tę rolę, którą w tym tomiku uświadczasz i po prostu te wiersze w końcu przeczytać na głos.
No, ale że przeraża mnie to, że muszę do nich wrócić, czy że...
Jedno i drugie, wrócić i jednocześnie jeszcze je czytać na głos, żeby ci ludzie też mogli je usłyszeć. I właśnie, czy to nie jest jakaś, czy się właśnie tego nie boisz na przykład?
Nie boję się też...
Masz to przepracowane wszystko.
Tak. Znaczy po prostu ja już trochę czuję niechęć, nie? Ale bać się nie boję, nie. Po prostu jestem już trochę zmęczona tym, co przeżyłam i dlatego jest, no, męczę się, bo to jest już skończone, tak? Ja już postawiłam kropkę i stąd to zmęczenie, ale samych wierszy się nie boję. Nie ma we mnie żadnego takiego lęku. Zresztą ja staram się też tak pisać, żeby się tego nie bać, bo to też nie o to chodzi, nie?
Czyli jakby, no, wiersz jako też forma autoterapii, wiersz jako też wyjścia z choroby, bo nieprzypadkowo w twoim tomiku znalazło się też nawiązanie do wiersza Haliny Poświatowskiej. Jestem Julią i tak właśnie mnie to zastanawia. Z jednej strony Kundze, z drugiej Halina Poświatowska. Wspomniałaś tutaj też o romanie Honecie i o książce Świat był mój. No i właśnie skąd ta u ciebie ta Poświatowska się wzięła? Bo jestem też tego bardzo ciekaw. Czy to jest jakaś kolejna figura, która się pojawiła oprócz Jezusa Chrystusa w tej książce?
To chyba wyszło trochę z przypadku, wiesz co? Być może zawiodę tu wszystkich, ale albo odpowiem jak Mickiewicz, że jak pisałam to pamiętam, teraz już nie pamiętam, bo ten wiersz powstał bardzo dawno, parę lat temu. Znaczy bardzo dawno to nie, ale parę lat temu, z dwa jakieś powiedzmy.
No bo jakby w tym wierszu też bohaterka tego utworu przybiera taką cierpiętniczą rolę, no nie?
No tak, bo też jakoś pamiętam, że uczucia mi się utożsamiły, ale tak trochę na przekór właśnie Poświatowskiej i jakoś tak chciałam się skonfrontować, ale no naprawdę, trochę jak Mickiewicz, ale naprawdę już nie pamiętam, co było punktem wyjścia. Ja natomiast...
Ale jakby przeżywałaś okres fascynacji Poświatowską, czy to tak cię w ogóle obeszło?
Znaczy... Chyba w pewnym momencie być może, o teraz mi jakaś tam lampka się zaświeciła, że chyba nie wiem, czy nie przerabiałam Poświatowskiej ze studentami swoimi na zajęciach i gdzieś tam mi się ułożyło i ten tekst mi się jakoś wydobył nawet z pamięci, nawet nie, że był czytany, tylko mi się gdzieś tam przypomniał, bo przecież znany jest chyba każdemu zwłaszcza z liceum gdzieś tam.
Tak, tak. Ja też miałem go w podręczniku.
No, więc jakoś się gdzieś tam wydobył i zabrzmiał i ja stwierdziłam, że jakoś się z nim skonfrontuję i stanę z nim twarzą w twarz, ale zrobię to w jakiś sposób po swojemu.
A czy nie będziesz miała teraz problemu z tą twarzą ze swoimi studentami, jak przeczytałam twoją książkę?
Wiesz co, teraz zajęć nie prowadzę, to nie mam problemu.
Więc wiesz w dobrym co, momencie wydaję swoją książkę.
Nie powiem, myślałam o tym wiele razy i nie. Chociaż wiem, że studenci bywają nieraz dosyć brutalnymi czytelnikami i dosyć brutalnymi opiniodawcami. Natomiast to jest, wiesz, zawsze jakiś feedback dla nas i dlaczego nie? Nie boję się.
Ale czyli jakby jednej strony tutaj mówisz, że w cudzysłowie masz gdzieś krytykę, a z drugiej strony tak trochę jakby jednak chcesz tego feedbacku.
Znaczy chcę, znaczy wiesz co, tylko my o krytyce bardziej chyba myślimy zawsze w takim
takiej tradycyjnej formie recenzja.
Tak, tak, tak. To o to mi chodzi, że taka krytyka, wiesz, gdzieś tam wysoko postawionych ludzików. No mówię, nie, że mnie nie obchodzi, natomiast wiesz, no nie będę płakać, jeśli ktoś po prostu napisze, że ta książka jest beznadziejna, nie? Natomiast ja przede wszystkim, no właśnie, tak jak chyba już tu ustaliliśmy, ja napisałam tę książkę dla wszystkich tych, którzy chcą gdzieś tam poprzeżywać, obojętnie kto to będzie i wiesz, jeśli nie, że oczekuję, wiesz, recenzji, ale jeśli one będą, no to ja to nie, że wiesz, obejdę obojętnie,
bo
tak?
Tylko będzie miło.
Tak, no jakakolwiek ona nie będzie, natomiast, znaczy nie obiecuję, że się totalnie nie przejmę negatywnymi opiniami, natomiast no gdzieś tam z tyłu głowy mam, że nie wiem też, czy do tego wrócę, więc dlatego też być może masz takie poczucie, że ta książka jest w jakiś sposób pożegnalna.
No bo właśnie też jakby zajmujesz się prozą, bo my się też przecież znamy nie tylko z różnych tam spotkań, ale też z warsztatów, które prowadził z nami Jacek Bierut. No i jakby ja tutaj nie będę zdradzał treści tej powieści, bo myślę, że na razie po prostu skupimy się na twojej książce poetyckiej, ale ja się ostatnio zastanawiałem, co może wkrótce u ciebie przeważyć, czy właśnie jednak ta proza, czy jednak możemy oczekiwać drugiej książki poetyckiej, choć jak zauważyliśmy, pierwsza może być już pożegnalna.
Znaczy wiesz co, ja na pewno nie powiem, że to jest ostatnia, na pewno, że to jest ostatnia książka.
Na przykład może być tak, że teraz wydasz swoją debiutancką książkę poetycką, drugą, która de facto jest sprawdzianem dla autora, może wyjść na przykład za 10 lat i to nie będzie stanowiło dla ciebie problemu.
Nie. Wiesz co, ja mam tak wiele w życiu ochoty na robienie wielu różnych dziwnych rzeczy, że ja nie chcę się zamykać w żaden sposób, ale nie jestem sfokusowana też na pisanie po prostu ciągłe, tak, że tomik musi teraz wyjść za 2 lata, bo wszyscy tego będą oczekiwać.
Nie czujesz presji?
Nie, w żaden sposób, nie. Znaczy wątpię, żeby ktoś tego oczekiwał, ale no o to też tak zabrzmiało, jakby ktoś tu nagle się znalazł taki, ale nawet gdyby ktoś taki był, no to nie czuję presji. Ja chyba podchodzę też do tego trochę jak Piotr Zomer, który sobie wydaje książkę raz na 10 lat i mam wrażenie, że to jest właśnie wtedy, kiedy on ma potrzebę i chyba na tym też to polega, a nie żeby po prostu, wiesz, pompować jakoś też brzydko, ale trochę sztucznie rynek.
Ale z prozą odczuwasz jakąś presję, czy masz podobnie?
Presję, że muszę wydawać, czy coś takiego?
Może musisz jednak w końcu tę powieść napisać.
Znaczy tak, to pod tym kątem mam presję, bo fajnie by było w końcu coś zrobić. Natomiast wiesz co, no bo już trochę napisaliśmy, trochę zaczęliśmy, trochę pracy w to, nawet takiej myślowej, refleksji nawet takiej włożyliśmy, więc szkoda by mi było. Trochę mam dużo teraz na głowie, natomiast ja jak coś zaczynam, to kończę, chociaż niektóre rzeczy czasem trudno mi uwierzyć, że to skończę, ale wierzę, że skończę, trzymam się planów.
To ja tutaj życzę powodzenia, a właśnie...
Dzięki.
Ale wiesz co, jest tam takie pytanie, bo mówiliśmy tutaj o Rainerze Kunze, o Halinie Poświatowskiej, ale ja pamiętam, że przed laty chodziłaś też na warsztaty poetyckie do Ewy Zandenberg i można powiedzieć, że byłaś trochę też Ewą zafascynowana. I mnie to trochę zdziwiło, że jednak tej Ewy Zandenberg nie ma w twojej książce, ale ja mam tutaj jakby też pytanie o to, czy jakby Dalej twórczość Eby Sonnenberg jest dla ciebie ważna. Mówisz tutaj, że chyba nie. Natomiast jeszcze takie drugie pytanie, bo wspomniałem o tym, że chodziłaś do niej na warsztaty. Co ci właściwie te warsztaty literackie dały? Jaki masz stosunek do warsztatów literackich, poetyckich? Czy one mają tak naprawdę sens?
Mają. Znaczy, wiesz, co wtedy mi dało, to właśnie było między innymi na początku tego trudnego okresu, który dopiero zaczynał kiełkować. Natomiast te warsztaty pozwoliły mi chociażby tak ad hoc usiąść i napisać tekst. Bo Ewa powiedziała, że napiszcie teraz o tym, nie? I na przykład w sekundę powstał jakiś tam tekst, który na przykład Ewa uznała, że jest świetny albo jest do bani, nie? Albo jest taki sobie, no może do bani, to może nigdy nie powiedziała. Nie, że ja jestem genialna, ale może ona po prostu była miła. I wiesz co, nawet to, że ty jesteś po prostu sfokusowany na to, że ktoś ci każe coś napisać, to już pomaga. Wiesz, że jest taka ciągłość, że ktoś ci każe to robić, jest w pewien sposób systematyczność, a ty dzięki temu wyrabiasz sobie warsztat. No.
Jasne.
Tak, wiesz
no
co?
Ale wyrobiłaś sobie ten warsztat i...
Tak, nie, ja bardzo dobrze wspominam warsztaty Ewy i to był super czas. Też trochę poznałam fantastycznych ludzi, też trochę ją mogłam podglądać. Ale właśnie to, ta ciągłość i ta systematyczność chyba była dla mnie najważniejsza, bo wtedy właśnie najbardziej, wiesz, patrzysz w lustro swoich własnych tekstów i możesz się poprzeglądać. No. I to chyba pomogło mi gdzieś tam po prostu rozwinąć bardziej skrzydła. No, naprawdę. Dlatego ma sens, nie? Ja nie uważam, że to jest jakaś konieczność czy coś takiego, ale jeśli ktoś bardziej porządnie myśli o pisaniu i trudno, a mi na przykład bardzo trudno jest zabrać się za cokolwiek, no to jest taki reżim, który sobie sami narzucamy i on jest naprawdę przydatny.
No tak, bo jeżeli chodzi o książkę poetycką. Tak, już będziemy kończyć za chwilę. W każdym razie...
Nie, spoko. Właśnie widzę, że dostałam jakiś tam... Aha, że będę mieć ten... u psycholog wizytę.
Jasne.
Nie przejmujemy się. To się wytnie.
Tak, w każdym razie wiesz, na pewno jest ta różnica, jeżeli chodzi o pisanie książki poetyckiej, a pisanie powieści, bo jeżeli chodzi o wiersze, no to zawsze możesz tutaj sobie pozwolić na pewien luz, jakąś taką... nie masz jakiegoś... nie czujesz takiej presji, prawda? Te wiersze powstają, potem je się jakoś tam składa i powstaje książka poetycka. Zupełnie inaczej jest właśnie w przypadku prozy, gdzie jest takie coś właśnie jak mityczna strona dziennie, prawda? Że musisz niestety usiąść, pisać, kontynuować to. I cieszę się, że jakby książka u ciebie, ta poetycka już wychodzi, proza się pisze i pozostaje mi po prostu życzyć więcej sukcesów i jakby kolejnego takiego samozaparcia do tworzenia nowych rzeczy.
Bardzo ci dziękuję. No tak, tego samozaparcia to mi brakuje, bo trochę dużo się dzieje i akurat teraz no z siłą rzeczy musiałam trochę odsunąć powieść, natomiast to nie ucieknie. Na pewno nie. I no mówię ci, ja jestem taką osobą, że jak sobie coś postanowię, to zrobię, ale pozdrawiam Pawła Mackiewicza. I wiem, że muszę teraz skończyć doktorat i to jest jakby fokus na ten rok, a no przy dwóch etatach jest to gdzieś tam trudniejsze.
Jest to dosyć trudniejsze, ale no mam nadzieję, że rzeczywiście będzie dużo dobrego działu, jeżeli chodzi o recepcję twojej książki.
No, też sobie tego życzę w sumie, na takim znaczeniu, żeby gdzieś tam ona nie zniknęła w odmętach, ale... Wiesz, no chociaż tam widzi się po znajomych na pewno rozejdą. I fajnie, jeśli wiesz, nawet taki człowiek, który w ogóle nie jest związany z poezją, przeczyta i gdzieś tam w jakiś sposób dostrzeże coś dla siebie. Chyba takie spotkania są dla mnie najbardziej owocne.
Ale
nie?
Jeżeli będziesz miała oficjalne spotkanie promujące książkę, to przyjmiesz takie zaproszenie?
Nie, no oczywiście nie. No słuchaj, bo to też jest jakby zawsze okazja do tego, żeby ktoś cię szerzej zauważył. Nawet ten taki właśnie zwykły czytelnik, nie? Chociaż no wiadomo, że wiemy jak jest z poezją i ogólnie czytaniem. Natomiast No masa osób tak naprawdę mi kibicuje, które kompletnie nie są, wiesz, związane z literaturą, z jakimś tutaj działaniem twórczym.
Ja myślę, że po prostu najlepiej właśnie dla nich pisać. Nie?
Tak. No, zgadza się, nie? Natomiast wiesz, kiedy ja mam spotkanie z tekstem, czyli kiedy piszę, to nie ma nikogo. Jestem tylko ja i te, no, karkołomne często słowa. I nic więcej, i nikt więcej.
To bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja również.
No to życzymy sukcesu Gabrysi Iwińskiej. No i zapraszamy do lektury twojej książki.
Zapraszam państwa wszystkich.